Radiowy Klub Biznesu.
Dobry wieczór, Adam Jęczewski. Czas na Radiowy Klub Biznesu w Polskim Radiu Białystok. Dziś firma może mniej znana mieszkańcom regionu, ponieważ nie jest to przedsiębiorstwo zajmujące się usługami dla wszystkich, a dziedziną bardzo specjalistyczną, a z nami jest prezes spółki JSPS Piotr Szaciło. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
Prezes białostockiej spółki?
Białostockiej spółki, tak.
Czym się zajmujecie?
My nie jesteśmy standardowym biurem projektowym, ani typową firmą budowlaną. Łączymy te dwa światy po to, aby proces inwestycyjny był płynny i skuteczny.
Zabrzmiało bardzo marketingowo.
Okej.
JSPS. PS to, jak się domyślam, Piotr Szaciło. A JS?
JS, Joanna Szaciło. Moja żona. Wspólniczka.
Razem z żoną założyliście tę firmę?
Tak. 10 lat temu założyliśmy JSPS wspólnie z żoną. To była wspólna decyzja.
Chciałbym opowiedzieć o tym, czym się zajmujecie, a o tych początkach i o tym, jak się zakłada taką firmę. Jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Firma projektowo-budowlana, 10 lat na rynku. Co przykładowego robicie? Jakie są wasze inwestycje?
Od samego początku naszych działań skupialiśmy się na centrach handlowych. Tam zdobywaliśmy doświadczenie z Joanną przy projektowaniu konstrukcyjnym dużych zakładów przemysłowych, ponieważ w moich żyłach płynie krew budowlańca. Mój tato jest konstruktorem, ma swoje biuro projektowe. Moja mama pracowała zawsze razem z nim w biurze projektowym. Moja siostra jest architektem, brat też jest konstruktorem. Budownictwo zawsze było mi bliskie. Zaczynaliśmy od sklepów wielkopowierzchniowych, galerii, równolegle projektowania konstrukcyjnego dużych zakładów przemysłowych w firmie rodzinnej i tam zdobywaliśmy doświadczenie.
Tak, żeby uzmysłowić słuchaczom, Centrum Handlowe Alfa w Białymstoku, to jest centrum dystrybucyjne Stokrotki, magazyn taniej książki, rozbudowa Centrum Handlowego Zielone Wzgórza. Jak dostaje się takie zlecenia?
Na studiach pracowałem w biurze konstrukcyjnym i tam zdobywałem doświadczenie jako projektant. Poznawałem, jak wyglądają projekty, jak jest zbudowany zespół projektowy, jakie są problemy. Poznawaliśmy problemy inwestorów i w pewnym momencie z takiej przekory chciałem sprawdzić, czy te rozwiązania, które wdrażamy, są rzeczywiście skuteczne, efektywne i czy sprawdzają się na budowach. Od razu po studiach rozpocząłem pracę. To był taki okres na Podlasiu, gdzie inwestorzy kupowali grunty i rozwijali duże centra handlowe. Był na to boom wtedy. Pierwsze Auchan, pierwszy Carrefour, Makro. Zawsze się zastanawiałem jako student, dlaczego te obiekty są projektowane przez osoby z Polski, przez architektów z Polski, dlaczego to nie jest w rękach podlasian i podlaskich architektów. I tak naprawdę zbieg okoliczności sprawił, że zacząłem zajmować się koordynacją tych centrów handlowych, zdobywałem tam doświadczenie, weryfikowałem to, czego się nauczyłem w biurze projektowym. Postanowiłem z żoną, że zaczniemy budować zespoły i równolegle Joanna projektując, a ja koordynując budowy, zdobywaliśmy doświadczenie na tych największych inwestycjach tutaj w regionie. To był dobry okres dla naszego rozwoju. Wydaje mi się, że to były dobre decyzje, chociaż trudne, bo pełne wyzwań dla nas, jako dla młodych ludzi, ale zaowocowało.
To pierwszy taki strzał, pierwsza taka duża inwestycja, którą pan pamięta?
Auchan Hetmańska. Tam pracowałem dla francuskiej korporacji dosyć dużej, Yozis. Koordynowaliśmy cały proces budowy, prowadziliśmy nadzór nad generalnym wykonawcą oraz projektantem.
Jak się zdobywa takie zlecenie?
Poprzez współpracę z ludźmi, którzy dobrze potrafią, wydaje mi się, wyczuć dobre podejście młodego inżyniera do realizacji swoich zadań.
Rozumiem, że teraz jest już dużo łatwiej, skoro to portfolio macie rozwinięte, macie się czym po prostu pochwalić.
Tak, dzisiaj jest dużo łatwiej, bo mamy klientów, którzy z nami współpracują od dawna, z którymi zbudowaliśmy zaufanie.
Czy do tego są potrzebne przetargi, czy po prostu do was firmy same się zgłaszają i mówią, chcemy, żebyście to wy się tym zajęli?
I tak, działamy w sektorze prywatnym, więc inwestorzy, z którymi dzisiaj pracujemy, zazwyczaj zapraszają nas do inwestycji, które mają w planach. Jest procedura przetargowa, uczestniczymy w niej, wygrywamy doświadczeniem, ale wiadomo, gdzieś na końcu jest też cena.
Radiowy Klub Biznesu.
Wspomniał pan o jednej realizacji, o centrum handlowym Auchan przy Hetmańskiej w Białymstoku. Jest to charakterystyczny obiekt w mieście. Inny bardzo charakterystyczny obiekt to Galeria Alfa w Białymstoku. Co tam robiliście?
Zajmowaliśmy się Auchan Hetmańska. Następnie razem z tym samym zespołem zajmowaliśmy się Decathlonem. później przebudowa Galerii Zielone Wzgórza i to doświadczenie i bycie w tym kręgu inwestorów, którzy inwestują u nas w regionie, spoza Podlasia, umożliwiło nam wygranie przetargu w początkowej fazie na nadzór i prowadzenie funkcji inwestora zastępczego nad Galerią Alfa. Zaczęliśmy zajmować się generalnym wykonawstwem w tym czasie i inwestor podjął decyzję o współpracy w innej formie i staliśmy się generalnym wykonawcą, który przebudowywał Galerię Alfę.
Spacerując po tej galerii, czy też ulicą Świętojańską przed galerią, patrząc na ten obiekt, to co można byłoby powiedzieć, zależało od was, jaki jest wasz wkład?
Podczas współpracy z Nepiro Castles, jednym z największych deweloperów centr handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, dowiedzieliśmy się, że jest potrzeba wprowadzenia około 2000 dodatkowej powierzchni najmu w istniejącej galerii. Wydawało się to niemożliwe. Udało nam się wprowadzić nowych najemców. Dzięki wykorzystaniu przestrzeni komunikacyjnych mamy tam nowe lokale Sinsay, Ochnik, Fikołki. No to było trudne zadanie, takie jakie lubimy, pełne wyzwań, prace w nocy, wymagające, efekt możemy sami.
Faktycznie jest tam dużo więcej powierzchni, ale to wy zniszczyliście też ściankę wspinaczkową, jak rozumiem.
Tak, bardzo żałowałem, bo wspinałem się z dziećmi po tej ściance.
Rozumiem, że tego wymagała inwestycja, no i trzeba było
niestety to zrobić. Takie są koszty.
W swoim portfolio macie też dużo przestrzeni powierzchni magazynowych. Jak tutaj wyglądają te realizacje?
Centra handlowe to jedno z bardziej skomplikowanych inwestycji technicznie, wymagających pracy w nocy, wymagający najemcy, liczne potencjalne roszczenia. I to był dobry czas przed COVID-em, gdzie i to też na Podlasiu było widać, powstawały nowe obiekty, wprowadzali się nowi najemcy. Podczas COVID-u wszystko się zatrzymało, jeżeli chodzi o galerie handlowe. Inwestorzy byli bardzo ostrożni, żeby inwestować w przebudowę. I to był taki ciekawy dla nas okres, nie ukrywam, trudny, w którym zastanawialiśmy się, jak zdywersyfikować nasze prace. I postanowiliśmy, że pójdziemy w kierunku zamówień publicznych i udało nam się zrealizować i wygrać parę kontraktów, ale też dzięki kontaktom i dzięki osobom, z którymi pracowaliśmy na centrach handlowych, poznaliśmy rynek magazynowy. Podczas COVID-u cały e-commerce odżył i to był moment, w którym wprowadziliśmy Panattoni na rynek wschodni. Był to trudny proces, jeżeli chodzi o uzyskanie decyzji w mieście.
Panattoni, czyli?
Panattoni, jeden z największych deweloperów
w branży powierzchni magazynowej.
Tak. To był niezwykły projekt, który umożliwił nam wejście na wyższy poziom.
Co robiliście w ramach tej współpracy?
Projektowaliśmy cały park logistyczny, który się znajduje w Fastach. Naturalnie ta współpraca w późniejszych etapach przerodziła się w ramach naszego rozwoju w generalne wykonawstwo i wprowadzanie kolejnych najemców, między innymi Tania Książka, to był najemca, który wprowadziliśmy na magazyn, Pilkington, Intercars, Rolik.
Czyli nie dość, że powstał ten obiekt przy waszej współpracy, to jeszcze później nadzorujecie i dostosowujecie go pod konkretnych najemców.
Tak? Nie nadzorujemy, wprowadzamy tam jako generalny wykonawca konkretnych najemców. Robimy to dzisiaj w całej strefie w Lublinie, bo w miarę rozwoju rozwijały się biura w Warszawie i w Lublinie. Robimy to także w Lublinie. Ta współpraca z Panattoni się bardzo zacieśniła i pracujemy przy większości tematów tutaj we wschodniej Polsce.
Radiowy Klub Biznesu.
Co najmniej kilkukrotnie już w tej rozmowie powiedział pan zespół. To ile osób zatrudnia wasza firma?
Obecnie to jest około 30 osób. Biuro w Lublinie to jest biuro głównie realizacyjne kierowników projektów i kierowników budów. Biuro w Warszawie podobnie. Białystok to jest miejsce, gdzie znajduje się główny zespół architektów, konstruktorów i projektantów.
O tych ludziach za moment, a nawiasem jeszcze zapytam, czy jako firma projektowa szczególnie aranżujecie tę przestrzeń, czy jak to się mówi, szewc bez butów chodzi?
Biuro w Białymstoku mamy w Galerii Alfa. Wynajmujemy ją od Nepiro Castle, od naszego klienta. Przygotowujemy właśnie modernizację naszego biura. Chcemy się przenieść i zrobić to po swojemu. Biuro w Warszawie w wynajmujemy od naszego klienta, od spółki Mindspace. Wprowadziliśmy ich do wysokościowca na 13 piętrze w Skylinerze. Tam mamy bardzo designerskie biuro coworkingowe. Biuro w Lublinie jest w fazie rozwojowej. Mam nadzieję, że niebawem te wszystkie biura będą naszą wizytówką.
Z Alfy w ogóle się wyprowadzacie?
Nie, przenosimy się na inne skrzydło budynku.
Okej. Jak się pracuje w galerii handlowej?
Bardzo dobrze. Jeżeli ktoś nie zna galerii Alfa, to może sobie pomyśleć, że pracujemy w galerii handlowej. Tak naprawdę nasze biuro jest w budynku Merkury, to jest zabudkowy budynek. Piękny, widoczny z ulicy. Jak słyszę od zespołu, to bardzo sobie cenią bliskość miasta i klimat, w którym pracują. To jest przestrzeń biurowa przygotowana w sąsiedztwie banku, w sąsiedztwie innych biur projektowych i organizacji.
W samym Białymstoku ile osób zatrudniacie?
W samym Białymstoku to jest niecałe 30 osób, a tak naprawdę cały nasz zespół konsultantów, branżowców, sanitarników, elektryków i koordynatorów, kierowników budów, pewnie jest to ponad 50 osób.
Kto jest waszym potencjalnym pracownikiem, albo kto jest waszym pracownikiem? Czy Politechnika Białostocka to jest ten rezerwuar, z którego sięgacie po kadry?
Kiedyś myślałem, że zespół, z którym pracuję, musi mieć podobne kompetencje jak ja. Były to od samego początku osoby bardzo techniczne. Ja jestem z wykształcenia konstruktorem. Najlepiej się dogadywałem z osobami, które mówią krótko, wiedzą o czym mówią, wiedzą jak działa budynek, co jest niezbędne. Z czasem zrozumiałem, że musimy zbudować zespół z ludzi różnych, z różnymi kompetencjami. Większość osób to jest Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska, Warszawska, architekci, konstruktorzy.
Jak dochodzi się do takiej sytuacji, że ma się 30-osobowy zespół, którym się zarządza?
To tak naprawdę zadziało się organicznie w miarę naszego rozwoju. Można powiedzieć, że to dużo, ja nie wiem, nie potrafię ocenić na tą chwilę. Po studiach budowaliśmy zespoły od samego początku. Wszystko, co miałem możliwość zainwestować, inwestowałem od samego początku w zespół. Uczenie się współpracy, poprawę komunikacji, bo widziałem, że na budowach większość problemów, przynajmniej dla mnie, dla osoby technicznej, to nie były problemy techniczne, a komunikacyjne. W miarę rozwoju biura projektowego, którym zajmowała się moja żona, w miarę rozwoju zespołów związanych z nadzorowaniem, a później naturalnie, bo dzisiaj to zespół mówi, jakich osób potrzebuje w biurze, firma się rozrastała i to się działo bardzo organicznie, naturalnie.
Czy myśli pan o tym, żeby rozwijać jeszcze ten zespół, żeby powiększać zatrudnienie, żeby to była dużo większa firma, czy raczej ten poziom, który jest wystarczający?
Co roku zespół się powiększa około 30%. Powiększamy zespół o 30%, przychody rosną o 30% i w związku z tym, że działamy organicznie, taka jest nasza metodyka dostosowania do trendów. Chcemy być bardzo elastyczni, bardzo efektywni. To wszystko zależy od sytuacji rynkowej. Ja jestem optymistą. Moim zdaniem zespół będzie się rozwijał, będzie się powiększał, bo lokalizacje typu Warszawa, Lublin i Białystok mają bardzo duży potencjał. Zeszły rok nam pokazał, że mieliśmy spadki w budownictwie ze względu na inflację, ze względu na wzrost kosztów materiałów, ze względu na ostrożność inwestorów przy inwestowaniu, ale dzisiaj jestem optymistą i widzę, że rokuje to dobrze, że tych inwestycji będzie sporo. My staramy się to przewidywać i dziś inwestujemy w rozwój zespołu. Nie mamy określonych planów, jak ma wyglądać docelowo zespół. Jeżeli rynek będzie potrzebował nas więcej, to będzie zespół większy.
Radiowy Klub Biznesu.
Ile projektów, ile inwestycji jednocześnie realizujecie? Czy tu nie ma jakiejś reguły?
Mogę powiedzieć, że na tapecie, jakby pan zapytał, ile dzisiaj, to pewnie mamy w naszym systemie około 50 tematów.
Powiedzieliśmy o firmie JSPS, ale tylko troszkę powiedzieliśmy o panu. Jak to się stało, że pan zdecydował się na to, żeby być inżynierem, żeby być konstruktorem i żeby pójść w tę stronę?
Budownictwo płynie w moich żyłach. Moi rodzice są budowlańcami. Od dziecka pamiętam, jak zajeżdżałem do biura projektowego, do moich rodziców. Wielka przestrzeń, bardzo dobrze oświetlona, duże biuro projektowe, duże biurka, profesjonalne lampki, kalki i ten zgrzyt żyletek, który pamiętam w domu. Tak samo było bardzo duże biurko kreślarskie. Pamiętam, jak tata bardzo dużo pracował. Mama często składała projekty, pomagała mu w tym. Później pamiętam, jak zmieniały się technologie, gdy przychodziło się z rapidografów na pierwszego AutoCada, który był na 30 dyskietkach. Obserwowałem te zmiany, jak to jest trudne do wdrożenia, jak nie można pozostawać w tyle przy projektowaniu. Mi się wydawało, że ja nie chcę być budowlańcem. Chyba z takiej przekory zapisałem się na listę studentów Wydziału Mechanicznego, ale po 3 miesiącach szybko się przekonałem, że to nie to, że silniki, mechanizmy, ręce brudne w smarze, to w ogóle nie mój świat. Dziekan nie chciał mnie puścić, ale udało mi się przenieść na budownictwo i tam poznałem też Joannę. I od tamtego momentu szkoliłem się, pracowałem u taty, jest to zawsze trudna relacja, wiadomo, od synów się najwięcej wymaga, ale doceniam to dzisiaj. To, że to pewnego rodzaju było, czy jest moje przeznaczenie, przekonałem się, gdy dostaliśmy zapytanie na przebudowę budynku bardzo dużego zakładu mleczarskiego i nie było nikogo, żeby tam pojechał na wizję lokalną, więc pojechałem ja. Tam poznałem starszą osobę techniczną, która znała ten obiekt od dawien dawna, wprowadziła mnie do archiwum. W piwnicy, małe okienko, wchodzę do tego archiwum, wszystko zakurzone, otwieram projekt. Z 70 któregoś roku, rzut przyziemia, rzut dachu i nazwisko mojej mamy. Miała 20 parę lat, jak przygotowywała te rysunki. To jest moment, w którym przekonałem się, że to jest coś, co muszę robić.
Kolejnym przeznaczeniem, jak się okazało, to jest to, że nie tylko pan jest konstruktorem, ale też pańska żona.
Tak, tak.
O której pan wspomniał, poznaliście się na studiach.
Poznaliśmy się na studiach. Tak naprawdę Joanna udzielała mi korepetycji. Z tych najtrudniejszych przedmiotów. Joanna jest niesamowitym matematykiem.
Jak się współpracuje z żoną? Jak się ma za wspólnika małżonkę?
Powiem dzisiaj, że super, ale to są lata wypracowania wspólnych metod, podziału swoich zadań i dojrzałości przy wspieraniu się, budowaniu zespołu i w realizacji projektu. Mhm.
Mówi pan dzisiaj super, czyli nie zawsze tak super było.
Nie zawsze. Nie wiem, czy komukolwiek bym polecił, bo taka współpraca jest wymagająca, ale ja lubię trudne, złożone i wymagające sytuacje.
Co było takiego wymagającego, jeżeli może pan uchylić rąbka tajemnicy i troszeczkę tego życia prywatnego, gdzie musieliście się dotrzeć?
Wydaje mi się, żeby zrozumieć to, że się uzupełniamy. Wbrew pozorom nasze różnice stworzyły zespół. Joanna jest bardzo skupiona na analityce i na ludziach. A ja jestem bardziej nastawiony na cele, na działanie, na zdobywanie nowych obszarów i na pakowanie w zespół w trudy, czego Joanna nie za bardzo lubi. Ale dzięki temu, że ona wspiera zespół, a ja szukam czegoś nowego, to tworzy JSPS. Dzięki temu się rozwijamy. Ludzie, którzy pracują z nami, czują się bezpiecznie, zaopiekowani i mogą się rozwijać.
Jest ten mityczny work-life balance. Czy z żoną w pracy i z żoną w domu to możliwe do wykonania? Czy potraficie oderwać się w ogóle od tej pracy, będąc w domu, będąc poza obowiązkami?
Kiedyś, jak nie mieliśmy dzieci, to dużo rozmawialiśmy o pracy, po pracy. Dzisiaj po prostu nie ma na to miejsca. Ani mnie to nie interesuje, ani jej. A zdarzają się jakieś trudne sytuacje, które omawiamy wyjątkowo po godzinach pracy, ale dzisiaj najważniejsze jest to, żeby po pracy pobyć z dziećmi, żeby porozmawiać na temat różnych ciekawych naszych pasji.
Dzieci jako recepta na work-life balance, to warte zapamiętania. Okay. Myślę, że słuchaczom może się przydać. Chciałbym wrócić jeszcze do pana początków, do tych studiów. Czy łączył pan już studia z pracą? Kiedy wchodził pan w to życie zawodowe?
Tak, już od 3 roku pracowałem w biurze projektowym, w doświadczonym zespole, który zbudował mój tato.
Radiowy Klub Biznesu.
Myśli pan, że to jest też coś istotnego? To jest taka rada dla studentów, żeby już podczas studiów nie koncentrować się tylko na tym życiu studenckim, ale też znaleźć sobie miejsce gdzieś na rynku pracy?
Myślę, że wszystko powinno być w zgodzie z nami. Jeżeli czujemy, że pomaga nam to w rozumieniu tego, co się dzieje, o czym mówią wykładowcy, to tak jak pomogło mi, to polecam rozpocząć pracę, czy to w biurze projektowym, czy wakacyjnie na budowie, czy wyjazdy za ocean, aby móc doświadczyć tego, co przekazują nam wykładowcy.
A jeżeli chodzi o waszych pracowników w waszej firmie, to są doświadczone osoby, czy też stawiacie na młodych i staracie się ich wdrożyć i nauczyć?
Są to młode osoby, są to osoby otwarte, które chcą rozwijać swoje kompetencje miękkie, które chcą się rozwijać, które przede wszystkim mają dobrą postawę, nastawienie na doświadczenie. Podlasie słynie z gościnności i różnorodności. Mamy tu różne tradycje, kultury i wpływy. I tak naprawdę my jesteśmy takim tyglem kultur i takie jest trochę JSPS i zespół JSPS. Łączymy różne kompetencje i mamy projektantów i konstruktorów i architektów, kierowników budów w jednym biurze, w jednym pomieszczeniu, którzy się komunikują, co jest niespotykane. Jest to trudne, pełne wyzwań, musimy pracować nad komunikacją, nad kompetencjami miękkimi i też co zauważyłem, że my jako Podlasianie słyniemy z odporności na trudności, jesteśmy bardzo, bardzo wytrwali. I wydaje mi się, że zespół, z którym pracujemy, to są ludzie, którzy naprawdę nie boją się trudu, którzy nie zostawili projektów i nie zostawiają projektów w trudnych sytuacjach, są bardzo odporni. Wydaje mi się, że mamy to w DNA. Zespół jest młody, ambitny, z bardzo dobrą postawą i się rozwija, bo wydaje mi się, że udało nam się zbudować z żoną zespół pełny zaufania, a to jest podstawa do tego, żeby się komunikować, żeby architekt i kierownik budowy mogli rozmawiać, żeby mogli mówić o swoich obawach, żeby dawali konstruktywny feedback, co powoduje, że cały zespół jest zmotywowany do działania i staje się kreatywny w poszukiwaniu nowych obszarów, w których możemy się rozwijać. Tak jak mówię, rozwija się to organicznie. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, do czego to doprowadzi, ale dzisiaj wiem, że to zespół buduje tą firmę dzięki swojej otwartości, wytrwałości i ambicjom.
To gdzie z tym zespołem chciałby pan dojść, jakie stawiacie przed sobą wyzwania?
Naszym celem jest dalsza współpraca z klientami, z którymi pracujemy od dawna, bo bardzo to doceniamy, mamy zaufanie do siebie, a to jest bardzo ważne na tak trudnym rynku budowlanym. Chcielibyśmy trafić do klientów, którzy rozumieją swoje cele biznesowe, bo z takimi najlepiej nam się współpracuje, którzy wiedzą co, gdzie, kiedy i mają ambitne cele. Tak naprawdę one nas ekscytują i dzięki temu jesteśmy ożywieni, pobudzeni i zmotywowani do działania.
To już tak zupełnie na koniec. Jaki jest pański wymarzony projekt?
Myślę, że jakiś duży zakład produkcyjny. Fajnie, jakbyśmy mogli tu w regionie uczestniczyć w tym zadaniu.
Prezes spółki JSPS Piotr Szaciło był gościem Radiowego Klubu Biznesu w Polskim Radiu Białystok. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
Dobrego wieczoru, Adam Janczewski. Do usłyszenia.
Radiowy Klub Biznesu.